Partnerem CoDrive jest Continental, producent opon Sport Contact 7.
Dzień dobry, cześć i czołem, witam w CoDrive numer 63. Sytuacja wyglądała tak, że dzwonię do Cezarego i Aldony, słuchajcie, musimy zrobić CoDrive, Grand Prix Holandii się zbliża, oni Max, no ale przestań, no ale excuse me, wyjechaliśmy w końcu, odpoczynek, może wiesz. Ja mówię, słuchajcie, nie na mojej warcie, dlatego spotykamy się dzisiaj, Aldona ze słonecznej Hiszpanii, Mundo Deportivo, dzień dobry.
Dzień dobry, hola.
I Cezary Gutowski, Antalya Tribune z orientalnej Turcji. Dzień dobry, Czarku.
Dzień dobry. Nawet bardziej bliżej Alanji i jakiejś innej miejscowości, której nazwy nie wymienię. W każdym razie pod pięknym tureckim słońcem. Witam serdecznie.
To jest najważniejsze, że w pięknych tureckich oparach i pod tureckim słońcem. Ale zaczniemy sobie może od propsów i disów za przerwę wakacyjną. Jak tam w ogóle? Czy tęskniliście za Formułę 1? Czy już jesteście gotowi na kolejne wyścigi? Czy już jesteście wypuszczeni? Chcecie poczuć zapach paliwa, drący silnika 1.6? Czarku?
Nie. Będę szczery, trochę jestem pojechany przez ostatni nie jeden sezon, nawet ostatnie kilka sezonów i tego odpoczynku dla mnie nigdy za wiele. Aczkolwiek też nie jest tak, że jestem jakoś szczególnie zdrenowany, w sensie, że mam już sobie taki mózg zaczyna działać, kombinować, zastanawiać się zupełnie sam z siebie, co, jak i dlaczego, więc o tyle jest dobrze, natomiast cieszę się, że już tylko 10 wyścigów formułowych do końca, ale do tego jeszcze dochodzi parę wyścigów LMS i do tego dochodzi jeszcze parę wyścigów WEC, parę wyścigów Formuły 4 i jeszcze kilka innych tematów, więc jak to się wszystko zbierze zamę do kupy, to się okazuje, że żadna długość przerwy od Formuły 1 nie robi aż za dużej różnicy, dlatego że jest o wiele więcej rzeczy do garnięcia. Dodam jeszcze, że na początku pierwszego dnia tu pobytu poszedłem na taką zjeżdżalnię hotelową i tak patrzę na tą zjeżdżalnię i sobie myślę, że ona nie jest szczególnie bezpieczna. Ale jakoś nad nią wsiadłem i zjechałem i potem przez 3 dni jeździłem na wózku. Dziś już od wczoraj chodzę na nogach obu, już spokojnie, ale generalnie nieźle rozwaliłem sobie nogę w kostce.
O Chryste, panie, naprawdę? Widzicie, jakie poświęcenie? Tam mu masażyści robią teraz jeszcze okłady z lodu, żeby dał radę wysiedzieć tyle. No dobra, Aldona, a czy u ciebie się obyło bez złamań, naciągnięć i wózków inwalidzkich?
Jezus Maria, jak mi przykro. Jak myślałam, że to będzie bardziej historia o takich, wiesz, zjeżdżalniach pionowych, takich kapsów, w których po prostu na dole jesteś z tym, co masz w kroku, bardziej w gardle, bo ci tak wcisnęło. To by była historia, oczywiście też bardzo traumatyczna, ale mimo wszystko jednak pozbawiona wózka inwalidzkiego. No dobrze, ja słuchajcie, byłam w rodzinie olimpijskiej w trakcie przerwy wakacyjnej, w związku z tym tak naprawdę moja przerwa wakacyjna to wyniosła tydzień i ten tydzień spędzam właśnie tu. Otworzyłam na żywo sezon La Liga, zobaczyłam Roberta Lewandowskiego strzelającego 2 bramki w Barcelonie, to znaczy karnego? Strzelającego w Walencji. Słucham? Jedną z karnego, ale faktycznie on się cały czas tak do tego karnego zabiera, że czujesz, jakby to były 2. Zobaczyłam przepiękny stadion, nieprawdopodobny stadion Mestalla w Walencji, który jest kurde pionowy, jest wciśnięty między bloki, ma po prostu pionowe trybuny, nieprawdopodobnie to wygląda, więc tak. A wczoraj, gdy byłam na kolacji, już na wszystkich ekranach, wszystkich tutaj sports pubów, których jest mnóstwo, były zapowiedzi Grand Prix Holandii, więc nie dają zapomnieć, że wracamy.
A to ciekawe, muszę powiedzieć, że twoje wakacje w porównaniu z moimi wyglądają daleko lepiej i ciekawiej. Natomiast wrócę się do tego, bo być może niektórzy słuchacze mogą być zakłopotani i nie rozumieć, o czym mówi Aldona na początku, jeśli chodzi o zjeżdżalnię. Otóż mówię o typie zjeżdżalni, które żeśmy napotkali kiedyś w tym. To było...
jak się nazywała ta...
W hotelu Atlantis, ten jest taki wielki water park.
Na Bahamach.
W Atlantisie, na Bahamach, tak, w tym Paradise Island. I tam są różnego rodzaju ostre zjeżdżalnie. Ja na przykład nie wszedłem na tą najostrzejszą, bo najpierw wszedłem na tą ciut mniej ostrą i jakby w momencie, kiedy byłem już w basenie, to zajęło bardzo krótką ilość czasu, to po pierwsze, co to dużo robić kąpielówki, to musiałem jakby wyrywać sobie, nie powiem z czego, bo ciśnienie wody tak jakby funkcjonowało. No bo jedziesz, ta woda ci wali po prostu i czułem się, jakby mnie ktoś skopał jakby między nogi jeszcze, nie? Bo ta woda po prostu, jak jedziesz z tą prędkością, to tylko wali cię z jednej strony ten, a z drugiej jeszcze ci wciska kąpielówki, jak są zbyt szerokie. No wiecie gdzie, no nie? Wszyscy mamy na tyle wyobraźni doświadczenia życiowego, chyba że zdajemy sobie sprawę, w jakich obszarach
ludzkiego ciała mówię. W miejsce, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę, tak.
Tak, dokładnie. To bardzo pięknie ujęte z literatury.
No dobrze, czyli rozumiem, że po meczu Barcelony już nikt nie pisał brzydkiego słowa i nie oznaczał Marciniak, tak? Wszyscy byli zadowoleni.
Jej, tak jest.
No dobrze, ja tutaj trzymam wartę, topię się w Warszawie, dzisiaj miało być chłodniej. Chłodniej nie jest, tyle mogę Państwu zajawić. Nie będziecie mieli wielkiego szoku poznawczego, jak wrócicie z tych swoich gorących krajów. Natomiast też przyznam, że złapałem się na tym, że myślałem o przyszłym sezonie, o sezonie 2025. Hamilton, Ferrari, w ogóle co to będzie z Red Bullem i tak dalej. Ale to chyba też tego kwestia, że tak dużo się działo na początku tego sezonu, wszystkie afery, wszystkie jakieś po prostu ruchy transferowe, że teraz nagle w zasadzie to jest cicho. Jedyne co widzę, to Oskara Piastriego gdzieś na wakacjach z dziewczyną i to była najfajniejsza rzecz. Jedna z najfajniejszych. Tacy uśmiechnięci, taki miły chłopak, a potem taki cold-blooded killer za kierownicą. No dobra, porozmawiamy sobie o tej drugiej połowie sezonu. Niepełno, powiedzmy, nazwijmy to połową. Zrobimy sobie tak samo jak w podsumowaniu połowy, tylko troszkę szybciej, to znaczy będziemy jechać zespół po zespole. Może czego się spodziewamy po zespole i po kierowcach. No i przy wielu zespołach mamy też mniejsze lub większe aktualności. Jesteście gotowi? Czy Turcja mnie słyszy? Czy Hiszpania mnie słyszy?
Go!
Tak, po turecku.
Po turecku.
Wyszło wiarygodnie.
Tam akurat tak. Myślę, że akurat sporo tak osób może tam mówić, ale nie wiem, czy to jakiś turecki dialekt. No dobra, zaczynamy od Red Bulla i od tego, czy ktoś podciął skrzydła. Red Bull miał dodawać skrzydła, a te skrzydła im podcięli. Otóż plotka głosi, że Red Bull miał system, który pomagał kierowcom na wejściach w zakręty poprzez optymalny rozkład. Ja to czytam, ja tego nie rozumiem, więc czytam. Poprzez optymalny rozkład sił hamowania pomiędzy zewnętrznymi i wewnętrznymi kołami. No i rzekomo FIA, znaczy nie rzekomo, FIA zakazała takiego rozwiązania i rzekomo ma się to łączyć ze spadkiem formy Red Bulla. Po pierwsze, Aldona, czy myślisz, że to może być to, czy to jednak coś więcej? A drugie pytanie zachowam na za chwilę.
Oczywiście Red Bull już zdążył zaprzeczyć, a jak wiadomo, w Formule 1 można wierzyć tylko tym rzeczom, które zostały zdementowane i to najlepiej parę razy. Słuchajcie, to jest niewątpliwie widoczna tendencja od Grand Prix Chin, pewnie wygranego przez Maxa Verstappena, spadkowa Red Bulla i jednym z elementów tego jest to, że całe piątki, które ja też często komentuję w treningach, to słucham Team Radia na jednym uchu i słyszę tylko narzekania na balans ze strony Maxa Verstappena, więc nie ma osoby w padoku, która powie nie, to niemożliwe, nic takiego się na pewno nie wydarzyło. Takie rzeczy się działy, dzieją i dziać będą, więc czy oni przyznadzą kiedykolwiek? Wątpię.
No dobrze, Czarku, ale skoro nawet jeżeli to zrobili, nawet jeżeli to jest prawda, to czy to jest fair, twoim zdaniem, że zespół, no wiecie, kombinuje jak może, stara się znaleźć jak najlepiej, nie wiem, czy można tak powiedzieć, jak najlepszą lukę, jak najlepiej, jakby szuka w tej szarej strefie, co tu można zakombinować, żeby znaleźć każdą przewagę nad rywalami i czy takie usuwanie tych przewag, żeby wyrównać szanse, jak rozumiem, jest fair w trakcie sezonu, twoim zdaniem?
To zależy, jakie za tym stoją powody, tak? Bo czasami się zdarzało, że to jak to w życiu, jak to w środowiskach ludzkich, że były to powody wymierzone na przykład ad personam albo ad zespołam w konkretnych kierowców czy w konkretne ekipy, ale zazwyczaj no, po pierwsze jest to takie narzędzie używane od dekad, od dziesięcioleci po to, żeby no, taki trochę koło ratunkowe, żeby wyrównywać szanse w sezonach, kiedy zaburza nam się ten układ siły, kiedy ktoś ma zbyt dużą przewagę. Nie zawsze było to robione, nie zawsze było to stosowane. Mercedes jak uciekł z silnikiem na początku ery hybrydowej od 2014 roku i nawet ukrywając dużo tej mocy silników ciągle miał dużą przewagę, to i tak jakby nie był powstrzymywany przez lata po prostu. To narzędzie nie zostało zastosowane. Uważam, że powinno być było tak, jak było to stosowane później także względem Mercedesa. Więc to jest jakby taki rodzaj takiego zaworu bezpieczeństwa, który jest potrzebny teraz, a dwa, kwestia jest taka, bo jest taka druga strona medalu, że oczywiście jakby osoby, które nie cierpią czy to Red Bulla, czy Verstappena, mówią, no oczywiście znowu oszustwo i tak dalej, szukiwali, no nie do końca. Wszyscy, kto, jakby wszystkie ekipy i także kierowcy, chcąc odnosić sukcesy, działają na tej, jakby w tej szarej strefie, tak, na tej granicy, kiedy nie wiadomo do końca, czy coś jest legalne, czy coś jest nielegalne, ale tak, co nie jest zabronione, to jest dozwolone, tak? To jest taka dość dobra zasada. I nie ma szansy napisać FIA regulaminu w takim środowisku, gdzie jest tyle pieniędzy, gdzie jest tylu bardzo mądrych, inteligentnych inżynierów, dokładnie toczka, toczkę przepisy, żeby tych starych, szarych stref nie było. Jest w stanie tylko tak napisać, żeby wszystkie bojdy były takie same, tak? A to nie ma sensu. Więc musi być tam jakiś stopień otwarcia tego regulaminu. Bardzo ciężko jest tak w ultra skomplikowanych maszynach i ultra drogich przez kilku ludzi z FIA tak skonstruować idealnie regulamin, żeby nigdzie tych stref nie było, dlatego też, że no, po prostu geniusz ludzki nie zna granic i patenty, jakie się wymyślało nie tylko w Formule 1, ale w całym motorsporcie na świecie przez te wszystkie dekady, no czasami przechodzą ludzkie pojęcia. Ja pamiętam, że kiedyś w NASCAR na przykład kolesie wykombinowali, że wlewali, że zrobili podwójny obieg paliwa i w klatce bezpieczeństwa był dodatkowy jeszcze zbiornik paliwa. I ktoś tam w końcu wyliczył, że mieli zbyt długie stinty na daną ilość paliwa, natomiast to by wpadł na to, nie pomyślcie, że po prostu, żeby wpuszczać paliwo jeszcze w klatkę, żeby mieć przewagę taktyczną i dłuższe przejazdy na pit stopy. Tego się nie da się tego wszystkiego zabezpieczyć w jednym regulaminie. Więc w momencie, kiedy pojawia się jakieś urządzenie i nagle zauważają rywale, że coś tu jest nie taki, kombinują, czy to może być to, czy to może być to i w końcu się udaje ustalić, że to może być ten obszar i FIA wchodzi i mówi, okej, to jest to. To jest całkiem fair, żeby powiedzieć, okej, chłopaki, dojechaliście tutaj tak i tak, ale naszym zdaniem jednak to jest sprzeczne z duchem przepisów. Wprowadzamy dyrektywę techniczną, a czasami nawet nie dyrektywę, tylko po prostu idziemy i mówimy do dyrektora technicznego, słuchaj Henry, fajny pomysł, ale jednak od tego wyścigu tak to się kiedyś działo. Nie stosujcie tego rozwiązania. I jedziemy dalej. Więc to jest tak, że sytuacja normalna, to nie ma żadnego oszustwa, to jest po prostu normalne życie Formuły 1 i normalne życie każdej topowej ekipy, która szuka jakby tych obszarów, w których może zyskać przewagę nad rywalami. Co ciekawe jeszcze, że tak to uzupełnię, są teorie... No, są Aldona?
Nie, tylko taka jedna szybka rzecz a propos tego, kiedy takie rzeczy wychodzą, że tak naprawdę jedyną sytuacją, którą ja jestem w stanie sobie taką bardzo drastyczną, rzeczywiście niwelującą bardzo dużą przewagę z ostatnich lat, przypomnieć, no to 2019 sytuacja silnikowa Ferrari. Natomiast wtedy też dowiedzieliśmy się, że nie wiemy. To znaczy dowiedzieliśmy się, że była jakaś ugoda, były bardzo duże naciski, żeby ujawnić dokładnie jej treść i to, co tam Ferrari, Mattia Binotto, wtedy też odpowiedzialny wcześniej za silniki, co oni tam wykombinowali i do tego nigdy nie doszło, więc no, po prostu wiadomo było, że od pewnego momentu jakich rzeczy nie możesz robić.
Nie, no było sporo różnych sytuacji, żeby wyliczyć każdej ekipie, tak to mniej więcej funkcjonuje. Mhm. Jest jeszcze tak, bo tutaj chodzi o te hamulce, tak? Czyli system aktywny, który zmieniał obciążenie podczas hamowania między dwoma stronami samochodu, po prostu ułatwiające złożenie się bolidu w zakręty. Jest ten moment, od którego Max faktycznie ma duże problemy z balansem hamulców. Ja uważam, że tam było coś jeszcze, bo też słyszałem opinie mądrych ludzi, którzy ogarniają temat, że zwracają uwagę, że Red Bull stracił swoją przewagę na DRS-ie. Na przykład, że ona nie jest już tak duża, więc tam jeszcze to sugeruje rozwiązanie jakieś aerodynamiczne w innym obszarze. Sam Damon Hill na przykład wysunął hipotezę, że tak naprawdę teraz to zaczynają działać te przepisy z limitów budżetowych i skalowanego czasu w tunelach aerodynamicznych, że Red Bull nie ma mocy przerobowych i po prostu stracił ten rozpęd. Wydaje mi się, że to jest też jakiś element czynnika, ale to nie byłby tak drastyczny spadek. Na po prostu w jednym momencie, już o tym mówiliśmy, Red Bull nagle stracił dużo prędkości, już nigdy się z tego nie pozbierał. Ewidentnie coś musieli w samochodzie i być może nie jedną rzecz po prostu odłączyć i takie rzeczy się robi na życzenie FIA. To, co jest ciekawe, to, że Andy Newey akurat ten patent z hamulcami to nie po raz pierwszy zastosował, bo w 1997 i 1998 roku McLaren, także konstrukcja Adriana Newey'a, miał podwójny pedał hamulca, który pomagał właśnie Nice Hakkinenowi i Davidowi Coulthardowi w balansowaniu samochodu w zakrętach właśnie poprzez regulowanie przez ten pedał hamulca sił hamowania pomiędzy kołami. Czy to działało tak naprawdę na jedno koło, jeśli dobrze pamiętam. Przerzucanie tego ciężaru i to jakby pomagało w wejściu w zakręty. Więc nie jest to nawet nic nowego, jeśli chodzi o patent Adriana Newey, tylko zostało jakby zastosowane w inny sposób. Jeszcze, żeby skończyć temat, bo to jest ciekawe, bo tam Aldona mówi o tym zaprzeczeniu Red Bulla. Tymczasem czytam wypowiedź Helmuta Marko, który mówi, że no podczas przerwy letniej nie możemy nic zrobić z samochodami, mówi, że na tym zadwór to może być ciężko znowu, no bo nie za bardzo mogliśmy poprawić nasz samochód i mówi, musimy znaleźć, gdzie leżą problemy, ponieważ nie mamy już wyważenia samochodu, porównując obecną sytuację z trzema pierwszymi wyścigami. Ale zaraz, to nie mieliśmy żadnego patentu? I to dlaczego w trzech pierwszych wyścigach mieliśmy taki świetny balans samochodu, a po tych trzech pierwszych wyścigach on nam znikł? No tak trochę jakby zaprzeczył temu zaprzeczeniu, no ale to jest powiedzmy inna para kaloszy. Efekt jest taki, że Red Bull jakby zszedł nam z piedestału i teraz jest łowiony przez stawkę, przez McLarena, przez Mercedesa. I ja uważam, że to jest dobre rozwiązanie, że dobrze działa FIA, jeżeli stosuje zabiegi wyrównujące szanse, wyjmując pewne kontrowersyjne rozwiązania, jakie znajdą. Na tej zasadzie, nie na tej zasadzie, że no dobra, tutaj już za dużo rozmakowaliście, to bo to też się działo, to odcinamy wam to i walcie się, to mi się nie podoba. Natomiast w momencie, kiedy mamy coś takiego, że no nie wygląda to do końca okej, no to w tym momencie wydaje mi się, że takie interwencje są fajne, są potrzebne, tylko problem polega na tym, że nie zawsze są stosowane.
To ja się tylko wtrącę z jedną rzeczą a propos tego zaprzeczenia. Boże Błogosław Helmuta Marko, bo on nam zawsze zdradzi coś, co naprawdę się dzieje. Paul Monaghan mówił, a nie możemy po prostu docenić dobrej roboty innych, to po prostu inni nas dogonili. Czy zawsze trzeba szukać czegoś w domyśle w nas nieuczciwego? No, więc tak, Helmut wychodzi i mówi, w pierwszych trzech wyścigach to było tak. Złoty człowiek.
No dobrze, to w takim razie trzy pytania i proszę trzy szybkie odpowiedzi. Ja zacznę. Czy Red Bull zdobędzie Mistrzostwo Świata Konstruktorów, czy Max zdobędzie Mistrzostwo Świata Kierowców i czy Sergio Perez skończy sezon na podium? Moje odpowiedzi. Red Bull nie wygra Mistrzostwo Świata Konstruktorów, Max wygra Mistrzostwo Świata, a Perez nie znajdzie się na podium. Aldona.
Kto teraz?
Max wygra... Red Bull też wygra, Perez nie znajdzie się na podium.
Red Bull nie wygra, Perez na pewno nie będzie zapewne nie będzie na podium. Max Verstappen prawdopodobnie będzie mistrzem świata, ale głównie dlatego, że nie ma jakby odpowiedniego rywala w odpowiednim bolidzie. To jedyna osoba, wydaje mi się, która na tym etapie, bo mówimy tylko o McLarenie i Mercedesie, która mogłaby z nim walczyć o Mistrzostwo Świata, byłaby wystarczająco dobra, to jest moim zdaniem Lewis Hamilton, ale Lewis Hamilton ma prawie dwa razy mniej punktów, więc niemożliwe, żeby Max stracił aż tyle punktów. Natomiast Lando Norris, który jest najbliżej, traci punktów 78, jest po prostu kierowcą zbyt niestabilnym, zbyt zawodnym, zbyt słabym psychicznie, nie oszukujmy się. A do tego jeszcze w ostatnim czasie dojechał go Oscar Piastri, do tego jeszcze dojechał go jakby mimo tego, że Adamowe żebro zostało złamane i w bólu i cierpieniu go dojechał.
Aldona, coś chciałaś powiedzieć, czy to już nieaktualne?
Zostawię sobie na McLarena, jak będziemy o tym mówić.
No to przechodzimy do McLarena, mówisz, masz, proszę bardzo. W McLarenie przyjemna cisza, Zach Brown odpoczywa gdzieś na skuterze wodnym, czy robi kolejne tatuaże, czy cokolwiek, przestał się wypowiadać dla dobra naszego i swojego, jak sądzę. Zastanawiam się tylko, czy Lando odpocznie przez ten czas, czy Lando przekmini to i wpadnie w overthinking i Oscar będzie jeszcze lepszy w drugiej połowie sezonu? Czarku, od ciebie możemy zacząć.
No Lando znowu jadąc na przerwę po raz kolejny się samobiczował, moim zdaniem słusznie, w sensie, że miał powody i tam są zdania podzielone, czy powinien się tym dzielić z publicznością, czy nie, ale co do zasady, no przynajmniej jest bardzo inteligentnym facetem i na tyle szczerym wobec siebie, że zdaje sobie sprawę i nam to wylicza, że jakby suma jego nieszczęść jest tak naprawdę sumą jego błędów, takich czy innych niedociągnięć głównie. No i mówił, że po prostu muszę odpocząć i ja nie wierzę w takie zmiany, moimi takie zmiany, że wracasz, nie wiem, innym człowiekiem w połowie sezonu, to tylko Mick Schumacher w Formule 3, prawda, w połowie drugiego sezonu. I to nie była moim zdaniem do końca jego zasługa, to była raczej zasługa tego, jakim sprzętem zaczął dysponować po tej przerwie. Więc więc a w zmiany w człowieku takie nie wierzę, bo nigdy takie nie widziałem, szczególnie tak nagłe, że tutaj do połowy sezonu ciągle coś, a po połowie sezonu idealny, po prostu do końca, suchą stopą, bez żadnego błędu. Takie rzeczy się nie zdarzają, co więcej, no niestety albo istety Oscar dojechał. Już prawie ma jeszcze drobne straty, ale dojechał. No, dzieje się to, co opisałem, jak i w wielu innych obszarach, to co opisałem w przewodniku kibica Formuły 1, po prostu no, Piastri nadrabia, tylko braki w doświadczeniu, wykorzystuje swój super duży talent i przede wszystkim absolutnie kuloodporną psychikę, bo to jest najważniejsze. I to jest jego największa przewaga nad Norrisem i no na tym etapie, tak jak mówię, jesteśmy w momencie przejścia, kiedy te umiejętności Piastriego, a szczególnie umiejętności jechania całego wyścigu, nie zwalniania na stintach ostatnich, czy trzymania opon w odpowiednim stanie, one dochodzą do Lando i to, obawiam się, że to jest początek końca Norrisa jako lidera McLarena.
Wiecie co, gdzieś na świecie jest człowiek, który kupił przewodnik Czarka i teraz siedzi jak ten Javier Bardem w Dune i czyta. To się wydarzyło, to napisał, to się też wydarzyło, tak jak było napisane.
A wiesz co ci powiem, w ogóle taki off-top, ale zupełnie przypadkiem czytam tutaj Dune, którą czytałem po raz pierwszy lat temu 30 dokładnie. Dokładnie ten sam egzemplarz czytam. Jak to jest cholernie mądra książka, nie pod wieloma względami i też filozoficznie. Nie bym tutaj się rozwijał, bo w pewnych wnioskach może być nawet to obraźliwe rozwinięcie, ale jest tam pierwszy cały rozdział, w którym Paul Atreida przechodzi tę próbę człowieka. Ona mnie zawsze zastanawiała, czyli wkłada rękę do pudełka i jeżeli wyjmie rękę, to zginie, zostanie zabity przez tą truciznę Gom Jabbar. Tak. Dokładnie. Gom Jabbar. I to jest ten test na to, czy on jest człowiekiem. Tak przecież wydaje się, kurde, on jest człowiekiem, wygląda jak człowiek, tak mówi jak człowiek i tak dalej. Otóż nie. I to jest taka ogólna refleksja, moim zdaniem bardzo mądra, Franka Herberta na temat całej ludzkości. To, że wszyscy wyglądamy na ludzie, nie do końca sprawia, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Jednak są pewne instynkty, które nami powodują i niemożność ich opanowania, są dość prymitywne, sprawia, że jakby od tych ludzi się oddalamy. I może na tym skończę to, jakby to nawiązanie do Dune, które zresztą sam żeś Max wywołał.
Tak, w ogóle ja jestem, no nie wiem czy fanem, ale bardzo podobały mi się te dwa filmy Denisa Villeneuve, czyli to się czyta dobra. I uważam, że to jest bardzo dobra ekranizacja. Natomiast to, ile tego mięsa jest jeszcze w książce treści, to w ogóle jest nieprzekazywalne w filmie. Nie wiem, w ogóle w serialu byłoby pewnie nawet trudno. To jest potężnie obudowane, tym większe... No wiecie, tym większa radość, że tak mu się udało mimo wszystko cały ten sens przemycić w dwugodzinnych filmach. Ale Aldona, coś o McLarenie chciałaś?
Tak, chciałam o McLarenie, bo zastanawiamy się, jakie tutaj ma szanse Max Verstappen. Inaczej. Czy ma jakiekolwiek szanse Lando Norris, żeby dogonić Verstappena w walce o Mistrzostwo Świata? Trafiłam na fajną statystykę, żeby nie było, wszyscy się zgadzamy, że nie, że ten tytuł Max wyjmie i oczywiście jeżeli nie wydarzy się totalna katastrofa, to tak się stanie. Max ma w tej chwili 78 punktów przewagi. Największa przewaga, jaka została kiedykolwiek odwrócona, no można tu dodać gwiazdkę dotyczącą systemów punktowych. No, siłą rzeczy jesteśmy w tym systemie punktowym, który daje kierowcom najwięcej, a więc ta różnica jest największa w historii teraz może być. To 39 punktów Sebastiana Vettela nad Fernando Alonso w 2012 roku. Tyle tracił Vettel do Alonso, a ten tytuł ostatecznie wtedy wygrał, więc te 78 punktów Maxa, nawet przy tym, że mamy większą liczbę wyścigów, no, wygląda naprawdę super duper bezpiecznie. Pytanie tylko, i to jest właśnie w sumie może sekunda o tym, od Was też. Czy faktycznie McLaren dojedzie Red Bulla w klasyfikacji Mistrzostw Świata Konstruktorów? Chyba, że zakładacie, że może to zrobić kto inny, no ale wątpię. Raczej też mówimy tutaj tylko o McLarenie, biorąc pod uwagę, że Perez no jednak w ostatnich 8 wyścigach zdobył 28 punktów. Tyle co nic. A, 8 wyścigach plus sprint. I tak naprawdę no, Red Bull cały czas jedzie jednym kierowcą. A jak przed chwilą powiedzieliśmy, McLaren ma dwóch i to całkiem niezłych.
Jeśli chodzi o tamten sezon, nawet ostatnio do niego wracałem, to dzieje tam istotna różnica. Alonso jeździł Ferrari, więc jakby takie akcje to specjalnie Ferrari, oni mogą wszystko łącznie ze schronieniem bo ostatnio robiłem historię jednego pstryknięcia. I akurat o pierwszym zwycięstwie Pastora Maldonado, o paydriverach generalnie, o Toto Wolfie. Zachęcam do obejrzenia, jest tam super fajny fragment wywiadu tego, co byliśmy, pamiętasz, jak był Ozier z tym, z Robertem Kubicą na Sardynii, jak rozmawiali. Fragment o Maldonado wrzuciłem i o paydriverach w ogóle. Więc jest w tym programie.
Super.
I akurat tak.
Świetnie.
I akurat w tym wyścigu, który wygrał Maldonado, Alonso był drugi i wyprzedził w punktach Vettela w 2012 roku. I mówił, że czuje się bardzo pewnie. Ale oczywiście nie ma czegoś tego, czego Ferrari by nie strzaniło. I to się nie zmieniło od lat, bo też strzanili mu strategię w tamtym wyścigu. Tamten wyścig powinien był wygrać też Alonso, ale o dwa okrążenia za późno go ściągnęli do boksu, przez co wyjechał z boksu za Maldonado i Maldonado dowiózł zwycięstwo do mety. Ferrari, tak czytam, wspominam sobie, czytam swoje notatki z tego wyścigu, z przeglądu sportowego, tekst i myślę, okej, to samo. Więc to jest ta różnica. Jednak Red Bull to nie Ferrari i moim zdaniem Red Bull to nie utrudni Verstappenowi obronę tego tytułu, zrobi wszystko, żeby mu ułatwić. McLaren moim zdaniem Red Bulla dojedzie. Jest po prostu, ma najlepszy samochód. Norris jest, owszem, nie jest kierowcą super kompletnym, ma pewne problemy, ale jednak jest bardzo szybki, jest skuteczny, dowozi dużo punktów. Piastri jest teraz lepszy, więc pod tym względem moim zdaniem faworytem do mistrzostwa konstruktorów jest tutaj ewidentnie McLaren na tym etapie.
Ja uważam, że też McLaren dojedzie Red Bulla, chociaż wydaje mi się, że to będzie mniejsza, że to będzie tam kilkupunktowa różnica, że to nie wyprzedzi ich o 100 punktów, tylko że to będzie bardzo mały margines. Ale uderz w stół, a czerwone nożyce się odezwą Ferrari. W Ferrari mówią... Proszę,
przepraszam, tak. Wspominałem wam, jak wspaniale smakuje woda z plastiku, a skoro mowa o wodzie z plastiku, Damla, Kogal, Koniok, Suju, to najlepsza woda w Turcji. Nie, no żartuję, taki trochę żarcik, przepraszam, może nie
aż tak współpraca.
Nie ma tu współpracy. Jakieś, nie nieprzyzwoite skojarzenie mi przyszło do głowy, bo piję z butelki.
Dobrze, bardzo dziękujemy za tę wstawkę o tureckiej wodzie. Pozwolę sobie wrócić do Ferrari.
Tak.
Z plastiku, tak jest. Czyli niezdrowo, powyżej 25 stopni uwalniają się mikroplastiki z plastiku, lepiej pić ze szklanych na przykład. Otóż w Ferrari nie wszyscy siedzieli cicho, no a czasami jednak milczenie z złotem. Otóż Fred Vasseur zapowiada znowu, będziemy więcej ryzykować na każdym polu, jesteśmy bardziej agresywni i to jest dla mnie najważniejsze. To moim zdaniem, czyli ta agresja, była jedną z kart przetargowych Red Bulla i teraz my też tacy będziemy. Do tego Charles Leclerc wypowiadał się, że teraz łatwiej jest mówić o swoich błędach w Ferrari, więc to takie bardzo ciekawe wypowiedzi, które wcale nie nastrajają mnie pozytywnie, jeśli chodzi o moc Ferrari w Mistrzostwach Świata. Czy wy też jesteście zmartwieni? Uważacie, że to jednak dalej będzie droga bardziej w dół niż ku górze? Bo wyglądają na bardziej zagubionych i jeszcze takie teksty, że tak, będziemy bardziej ryzykować. Jak słyszę, że Ferrari będzie bardziej ryzykować, to się w ogóle denerwuję, mimo że im nie kibicuję. Jeszcze bardziej? No dobra. Aldona.
Fred Vasseur zrobił z tego ryzykowania jakąś swoją coachingową metodę, ale to tak naprawdę nie ma sensu, bo tu nie trzeba ryzykować, trzeba dobrze egzekwować wyścigi, a to im nie wychodzi. I niby od każdego weekendu po Grand Prix Monaco mają jakieś wytłumaczenie, czemu Hiszpania, czemu Kanada, ale tak naprawdę po prostu ustępują czystą prędkością, ustępują strategią, ustępują właśnie tym egzekwowaniem weekendów wyścigowych. Problemy ma Charles Leclerc, mówi też Vasseur, że to nie jest, że my nie będziemy tu wskazywać palcem, to nie jest kwestia tylko Charlesa Leclerca, to jest kwestia całego zespołu, natomiast no, pewnie stracą pozycję na rzecz Mercedesa w klasyfikacji Mistrzostw Świata konstruktorów, no i okej, no zostaną z dwoma zwycięstwami w tym sezonie, ale bardzo trudno w tym momencie wierzyć w coś więcej.
Czarku?
Ja myślę, że jeszcze wygrają wyścig w tym sezonie, ale Ferrari oczywiście, no teraz trzecie, moim zdaniem też Mercedes ich wyprzedzi, to niby różnica jest duża strata, ale wszystko wskazuje na to, że ich rozjedzie. Ferrari ma daleko głębsze problemy, które tak naprawdę nie zostały rozwiązane. I jak wrzuciłem ten jakby tekst Leclerca, że tutaj, że teraz za Freda to się ten przyznajmy do błędów. Tam były jakieś komentarze, że przecież no, zauważanie błędów to pierwszy krok do tego, żeby te błędy poprawić, że to niby że się mylę, to trzeba podkreślić, że Leclerc nie powiedział, że zaczęliśmy zauważać nasze błędy. Tylko zaczęliśmy się do nich przyznawać, nie? W sensie, to czy one były wcześniej zauważone, bo nie dało się ich ukryć. Były po prostu bardzo nader oczywiste. Ciekawe będzie rywalizacja Ferrari, moim zdaniem, a w ogóle o McLarenie żeśmy chyba nie powiedzieli, co sądzimy, jak będzie między... A chociaż może żeśmy to powiedzieli, ale nie zrobiliśmy tej takiej ewaluacji 1-1. Ale okej, Ferrari, bardzo ciekawa jest ta dynamika między Leclerciem a Sainzem, dlatego że... No, Leclerc niby lepszy, niby zdolniejszy, a jednak... to Sainz robi regularną robotę. Ja na przykład znowu nie jestem w stanie zgadnąć, który z nich będzie wyżej na koniec sezonu. Mimo tego, że wiadomo, że Sainz odchodzi do Williamsa, to jednak póki co Ferrari traktuje fair swoich obu kierowców. Raz, a dwa, przypuszczalnie jednak potrzebuje punktów tych kierowców jak najwięcej, bo no nie może na Leclercu polegać. Mówię to z wielką przykrością, dlatego że bardzo Leclerca lubi i szanuję. Uważam, że jest wybitnie szybkim kierowcą, być może nawet najszybszym obecnie w Formule 1 na dystansie jednego okrążenia, a jednak no nie jest wystarczająco dojrzałym, dorosłym mężczyzną, żeby uradzić sobie z takimi dziecięcymi emocjami w momentach, kiedy jednak się okazuje, że nie dostanie lizaka, tak? Tylko że trzeba trochę na niego zapracować, to zaczyna tupać nóżkami, zaczyna się dekoncentrować i robić to, co zawsze robił, czyli czasem tu skrobnie bandy i tak dalej. Mówię to jeszcze raz z wielką przykrością.
No cóż, ja uważam, że Sainz wypadnie lepiej niż Leclerc i myślę, że trochę mi szkoda wciąż tego, że idzie do Williamsa, jeszcze do tego przyjdziemy, ale myślę też, że on może pokazać większy potencjał Williamsa niż widzimy do tej pory. No a Ferrari, ja też myślę, że Mercedes ich łyknie. Ja nie sądzę, żeby oni wygrali wyścig, szczerze mówiąc, jeszcze w tym sezonie. Chociaż może kiedyś, jak będzie jakaś stłuczka. Nie, no dobra, nie będę taki złośliwy. To co, przechodzimy do Mercedesa.
Który łyknie Ferrari?
Tak jest. Wszystkie od razu już wypowiedź. Dobra, dalej Aston. Przechodzimy do Mercedesa, który wygląda na to, że złapał już jakiś pion i wiedzą, w którą stronę iść. Wszystkie ręce na pokład. Toto Wolff mówi krótko. Naszym celem jest podium w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Moim zdaniem Maxa Capona te cele są jak najbardziej achievable. To znaczy, że mogą je naprawdę osiągnąć. Takie angielskie słówko, przepraszam. I Mercedes, szczerze mówiąc, wyrasta mi w ogóle off topic. Bardzo ciekawe, jak wiele osób nie zgodziło się z tym, jak wysoko oceniliśmy Mercedesa w naszym podsumowaniu pierwszej połowy sezonu, że przecież tak dołowali, a co tam, ale myślę, że to, za co dostał takie ceny Mercedes, to jest ten potencjał, który widzimy i to, że jeszcze nie tak dawno byli perfekcyjną maszyną i że jest duża szansa, jeżeli wejdą na właściwe tory, to może ich znowu nikt nie zatrzymać, bo po prostu naprawdę doskonale działają, ryba psuje się od głowy i ryba tak samo naprawia się od głowy. Myślę, że tam wysoko są kompetentni ludzie i po prostu brakowało im tego, że zacytuję znowu słynną wypowiedź selekcjonera Polski, coś im przeskoczyło w głowach. Aldona, proszę bardzo, Mercedes i ty.
Wiesz co, zastanawiam się nad tą walką w klasyfikacji Mistrzostw Świata Kierowców. Lewis Hamilton teraz szósty, 150 punktów, George Russell ósmy, 116, trzeci, jeżeli mówimy o tym podium, Charles Leclerc 177, do łyknięcia. To jest kwestia tylko tego, czy Oscar Piastri, który jest w tym momencie czwarty, dojdzie na to podium, bo że Leclerca łyknie, to nie mam żadnych wątpliwości. W sensie dojdzie, tylko pytanie, jak bardzo będzie tutaj mocny. Mercedes jest na wznoszącej i to jest naprawdę fajne dla całej Formuły 1, nie tylko dla kibiców Mercedesa. Super widzieć Lewisa Hamiltona, było nie było u schyłku kariery, ale przed gigantycznym ruchem dla całej Formuły 1 znów, no, transfer dekad na pewno, być może całej historii Formuły 1 do Ferrari, więc ja im uwierzyłam w końcu, po raz pierwszy im uwierzyłam, że oni zrozumieli, co jest nie tak, a przez dwa lata ostatnie kompletnie nie.
Nie, no umówmy się, na cztery ostatnie wyścigi trzy wygrał Mercedes. Fakt jest taki, że no, akurat SPA byłoby zapewne Red Bulla, gdyby Max Verstappen nie miał startu 10 pozycji wstecz, więc to nie jest tak nagle, że Mercedes rządzi, tak? I no, na Węgrzech wygrał z kolei Piastri, McLaren jest bardzo mocny, natomiast to Mercedes wchodzi w ten miks i też czytałem te jakieś, znaczy o ile uwagi i tak dalej, to chętnie czytam inne opinie i uwagi. Z zażaleniami mi trudniej wchodzi, dlatego że no po pierwsze to jest nasz subiektywny ranking i nasze oceny, trzy osoby decydowały o tym, że tak to zostało zrobione i od tego jest ranking, a po drugie gdybyśmy mieli jakby oceniać według całego sezonu, to byśmy po prostu przeczytali klasyfikację konstruktorów w połowie sezonu i powiedzieli, no najlepszy jest prawda Red Bull, drugi jest McLaren, ale to chyba nie o to chodzi w takich rankingach, więc no, cały czas podtrzymuję, że Mercedes zrobił na mnie ogromne wrażenie, był najlepszym zespołem ostatecznie tej pierwszej połowy sezonu i to jest nagroda za ten awans. Między kierowcami super, właściwie ciekawa sytuacja, dlatego że na tym etapie Lewis powinien zacząć być odsuwany już od tych jakby różnych obszarów pracy zespołu dotyczących szczególnie przyszłorocznego samochodu, który jest nieodmiennie związany z tegorocznym. Myślę, że Mercedes nie będzie utrącał Hamiltona w żadnym stopniu. Natomiast Natomiast no, w pewnym sensie, w pewnych obszarach będzie trochę tracił względem George'a. Lewis Hamilton to będą jakieś mikrostraty, ale Lewis jak już ma dobry samochód do jazdy i będzie w swój tryb, to już trudno go zatrzymać. Może w kwalifikacjach znowu George będzie miał przewagę, ale w wyścigu no, Hamilton to kot i mając jakieś narzędzie do walki, choćby do to podium, po prostu kotem będzie.
No i dla wszystkich, którzy mieli nadzieję, że jednak Hamilton zerwie czerwony kontrakt i pozostanie w Mercedesie, wygląda na to, że Kimi Antonelli przychodzi już prawie na pewno od przyszłego sezonu do Mercedesa, więc to se ne vreti, że tak powiem. Też jestem tego szalenie ciekawy, jak on sobie poradzi. Bardzo, bardzo, bardzo. No dobra, następny zespół, a tutaj się dzieje całkiem sporo, Aston Martin. Główne pytanie brzmi, pytanie, które jeszcze gdyby ktoś pewnie dwa lata temu zadał, to byśmy się wszyscy popukali w głowę. Czy Verstappen przejdzie do Astona Martina za Adrianem Newey'em? Adrian Newey nie jest jeszcze oficjalnie potwierdzony, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że to właśnie tam skończy, chociaż nic jeszcze nie jest potwierdzone. Natomiast Aston ma podobno zrobić wszystko, żeby podpisać kontrakt z Maxem Verstappenem na 2026 rok. Rzucili taki bardzo ciekawy filmik, gdzie bolid Astona stoi na plaży i ktoś w niego rzuca piłką z numerem 33, czyli dawnym numerem Maxa Verstappena. To równie dobrze oczywiście może być jakieś PR-owe zagranie, żeby zmącić wodę i nic tam nie ma na horyzoncie. Ale czy w ogóle widzicie taką możliwość, żeby Max przeszedł do Astona? Bo wydaje mi się, że o ile w zeszłym roku Aston zrobił na nas duże wrażenie na początku sezonu, tak to, jak szybko to wrażenie opadło, to więcej o nich mówi niż to, że tak wystrzelili w pierwszych wyścigach rok temu. Czarku, czy myślisz, że Max może przyjść do Astona?
Jest też, że może przyjść do Astona, tylko nie zrobi tego na sezon 2025 i prawdopodobnie też nie na sezon 2026. Aston może mieć poza potężną siłą przekonywania pana Lorenza Strolla i ta siła jest nie tylko finansowa, a pamiętajmy, że pensje kierowców i kluczowych osób w personelu, typu na przykład Adrian Newey, jeżeli przejdzie, nie są objęte limitem budżetowym, to jest ważny element tej układanki. No to jeszcze będą mieli silnik Hondy, więc kto wie, czy to nowe rozdanie silnikowe jednak Honda nie obroni się na nim, robiąc póki co doskonałe silniki, być może nawet najlepsze w Formule 1, a na pewno nie gorsze od Mercedesów i Ferrari. Myślę, że doskonałe, bardzo, bardzo dobre. Może trochę bardziej awaryjne od Mercedesów, ale okej. Mają jakby wszystko technologię i punkt wyjścia. No jeżeli będzie tam jeszcze Adrian Newey, który faktycznie wejdzie w te tryby tak, że ten zespół będzie funkcjonował jeszcze lepiej, to wszystko zależy od potencjału ekipy. Jak będą mieli dobry silnik i dobry bolid, a Red Bull będzie, jakby, jak to mówiliśmy ostatnio, pikował w dół, to Max będzie szukał miejsca w nowym samochodzie. Tak wcześniej, jak będzie mógł kontrakt zwolnić, oczywiście niby ma kontrakt do 2028, czy 9 nawet już w Red Bullu, no to z całą pewnością są tam klauzule, jeżeli Red Bull zacznie szorować pod nie brzuchem, no to będzie mógł się z tego kontraktu uwolnić, więc widzę Maxa i w Astonie Martinie, i w Mercedesie ciągle jeszcze, i w każdej innej ekipie, która będzie chciała go zatrudnić i będzie miała wolne miejsce i będzie miała najszybszy bolid.
Aldona, czy sądzisz, że te wszystkie ruchy Astona, to zatrudnianie specjalistów z innych ekip i tak dalej, czy to może sprawić, że pójdą w górę i staną się zespołem czołówki?
Wiesz, to właśnie to jest taki paradoks, jeżeli chodzi o Astona, że w tej chwili sportowo to tak naprawdę nie mamy o nich nic do powiedzenia. Jest to ekipa dokładnie średnia, przeciętna, bez żadnych wzlotów w tym sezonie z kilkoma natomiast upadkami. Natomiast to wszystko, co najciekawsze, dzieje się poza torem, dzieje się w biurach, na telefonach, gdy próbują przekonać ludzi do siebie. Z tym Newey'em to też jest trochę już naprawdę za długa saga, bo z jednej strony już jedną nogą w Astonie Martinie, ale ponoć Ferrari jeszcze jednak tego nie poddało i cały czas o niego walczą, więc zobaczymy, jak to się jeszcze skończy. Natomiast jedno jest pewne, nawet jak ściągną tych ludzi, na efekty ich pracy trzeba będzie poczekać. Więc to nie jest tak, że za stryknięciem ręki coś się może zmienić. Taką najbardziej gwałtowną zmianę może dać rzeczywiście inny partner silnikowy. To może zadziałać szybciej, natomiast jeżeli chodzi o całą resztę, no szczególnie te obszary, w których specjalizuje się Adrian Newey, jeżeli by tam przeszedł, no to jeszcze chwila.
No dobrze, a chyba najmniej ekscytująca para kierowców, jeśli chodzi o emocje wewnątrz zespołu, czyli Fernando Alonso i Lance Stroll. Jak widzicie tutaj wewnętrzną bitwę byków? Czarku.
Alonso tak podupadły jego papiery, dlatego że kilka razy Lance Stroll go pokonał. Nie jest to do końca fair ocena. Po pierwsze, Alonso ma prawo czuć się trochę bardziej jakby sfrustrowany i trochę bardziej w takim modzie fantazja i bardziej ryzykować, bo po prostu chce wyciskać z bojdów więcej, nie ma za wiele do stracenia, a dużo do zyskania, bo jak walczysz na granicy punktów, no to w tym momencie ten skok jest większy. Druga sprawa jest taka, że jak walczysz na granicy punktów, to też no, klasyfikacje punktowe trochę inaczej się układają, niż jeżeli możesz być regularnie w punktach. Natomiast póki co Alonso no, cały czas ma prawie dwa razy, nie, ma ponad dwa razy więcej punktów niż Lance Stroll po pierwszej połowie sezonu, takiej niby, że pierwszej, większej połowie sezonu, mimo że ten był taki nieudany, więc nie widzę tutaj żadnego problemu, żadnej zmiany. Natomiast to, co widzę, to to, że no, Lance Stroll jest ciągle niedoceniany, jest bardzo nielubiany, co mnie nie dziwi, bo jest cholernie niesympatyczny, też go jakby nie lubię jako człowieka. Zresztą Alonso, za Alonso też nie przepadam akurat jako człowiekiem, to inna sprawa. Więc to jest pewnie zrozumiałe, no, ale nie powinno nam to zaciemniać obrazu, jakim Stroll jest kierowcą. Moim zdaniem, mówię to dla tej, będę to podkreślał, Stroll jest wystarczająco dobrym kierowcą, żeby w Formule 1 jeździć, nawet bez staty miliardera. Bo jeżeli jeździ w nim Tsunoda, jest taki tutaj hypowany, jeżeli jeździ w niej Ricardo, jeżeli jeździ w niej Bottas, jeżeli jeździ w niej Magnussen, już w ogóle, czy Hulkenberg, to nie rozumiem, dlaczego nie miałoby być w niej miejsca dla Lance'a Strolla. Stroll jest lepszy, niż się ludziom zdaje. Może być chłopakiem bardzo mało sympatycznym, zblazowanym i rozpieszczonym i tak dalej, no ale to nie zmienia faktu, że kierowcą jest lepszym niż wielu innych, więc nie dziwi mnie akurat, że w tej pierwszej połowie sezonu, w tych okolicznościach Alonso trochę bardziej się do Alonso zbliżył. Ale ciągle jeszcze no, nie będzie na poziomie Fernando Alonso.
A może on za 20 lat wyjdzie i powie, to wszystko to była gra aktorska, jak Paris Hilton, że to wszystko to była zbudowana persona, że jestem najmilszym człowiekiem, jakiego znacie, tylko to było takie toksyczne środowisko i nie mogłem wytrzymać, więc musiałem zbudować personę, żeby się obronić. Wierzę, że to jest taka opcja. No dobra, wywołałeś Tsunodę, to lecimy. Wikarp. Tsunoda, który nie ustaje w zapewnianiu, że byłby w stanie pokonać Maxa, mówi, czuję, że walczyłbym z nim jak równy z równym. Może nie od razu o mistrzostwo, czyli jednak skromny, ale widzę, że mógłbym zaleźć mu za skórę. To jak, no cóż, godne pozazdroszczenia pewność siebie, to na pewno. Natomiast bardzo mnie ciekawi to, że Tsunodę tak propsują Ricardo i Gasly. I zastanawiam się w sumie, dlaczego i po co. Czy po prostu on jest tak super miły? Czy zastanawiałem się nad tym i może to jest, wiecie, jak w piłce nożnej, że na treningach po prostu wszystko wchodzi, z każdej pozycji strzela, a potem w meczu coś się pojawia, stres, coś i już nie jest taki dobry. Może oni wiedzą więcej, może oni wiedzą, jaki on jest naprawdę potężnym Japończykiem. Kto chce zacząć? Aldona może, proszę bardzo.
Wiecie co, jakby dla mnie dwa pytania, jeżeli chodzi o Wikarp. Pierwsze, czy utrzymają tę swoją bardzo dobrą pozycję w klasyfikacji Mistrzostw Świata, czy jednak Haas ich przegoni? Wydaje mi się, że może ich Haas przegonić, szczególnie jeżeli cały czas będzie taka forma, jaka jest Daniela Ricciardo. No i to jest właśnie to drugie pytanie, czy jednak dojdzie do tej zamiany Daniel Ricciardo-Liam Lawson w trakcie sezonu? Bo też tutaj, wiecie, jakby cały padok myśli jedno, a Red Bull postanawia drugie. Tak było z Sergio Perezem, którego zatrzymanie wszystkich zadziwiło i trochę tak jest z Danielem Ricciardo, że wszyscy niestety ze smutkiem mówią, dobra, to już jest koniec. Ricciardo się jeszcze trzyma i nawet nie jest tak totalnie skreślany, chyba że przez Helmuta Marko w warce o tego Red Bulla. Więc pytanie, czy na przykład, gdzieś ostatnio teraz czytam taką analizę, czy Monza to jest ten moment, w którym Daniel Ricciardo zostanie zastąpiony przez Liama Lawsona? No a jeśli dojdzie do tej zmiany, to czy Lawson będzie od razu dawał te punkty, które pozwolą się obronić przed Haasem?
Bardzo wątpię, Czarku, że zostanie Ricciardo zastąpiony przez Lawsona na Monzy i też wątpię, że w tym sezonie, chociaż to zależy od tego, co zbroi, no, do Monzy jeszcze można mu darować, tak, bo będzie tylko jeden wyścig, będzie tylko Zandvoort, a potem Monza. W dalszej fazie sezonu będzie w stanie więcej zmaścić, żeby jakby pozbyć się tego fotela. Wracając do pytania Maxa, dlaczego propsują go Ricciardo i Gasly? Gasly go bardzo lubi, naprawdę się zakumplowali. Gasly był dla niego takim starszym bratem i mentorem i Tsunoda go po prostu mają bardzo fajną sytuację, no plus do tego Gasly go pokonał, tak więc no lepiej mówić, że pokonałem bardzo dobrego kierowcę. No, na tej samej zasadzie jak Lewis Hamilton mówi, że jednym z najlepszych kierowców na świecie jest Valtteri Bottas, no bo go rozjechał, tak? I głupio by było mówić, że no nie wiem, Tak, zdobyłem 7 tytułów świata, w tym kilka, nie wiem, ze 4 jeździł z Batasem wtedy, od 2017 roku, tak, 17, 18, 19, 20, tak, w tym 4, tak, w tym 4, bo miałem Ogura w drugim samochodzie. Nie, nie, mówię, Batas był świetny, w ogóle był zajebisty, ludzie nie doceniał Batasa, był tak mega dobry, po prostu, no bo Luis go pokonał, tak, miał, nie mówcie, że miałem swojego kolegę z ekipy, byłem świetny, bo mój, to jest taki trochę efekt. Chociaż z Gasly to mi się wydaje, że to jest sympatia. A Ricardo dostaje w dupę od Tsunody, tak? Nie oszukujmy się. No to co ma mówić, że no... A Yuki jest taki przeciętny. No nie, nie jest przeciętny. Musi być bardzo dobry, skoro nie jedzie. Skoro nie orze. Więc to są takie proste. Natomiast jakby bottom line, mówiąc po angielsku, jest taki, że jak jakiś kierowca jest naprawdę bardzo dobry, to nie musi cały czas jego zespół i ważne osoby w zespole powtarzać politycznie przez wszystkie lata jego startów, że on jest naprawdę świetny i jego koledzy z ekipy byli, czy aktualnie tłumaczyć ludziom, dlaczego jest świetny. Nie trzeba tłumaczyć, dlaczego świetny jest Max Verstappen, poza tam wąską grupą osób jakby totalnie oszołomionych zachwytem nad innymi i nieprzytomnych. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, dlaczego Hamilton jest świetny, świetnym kierowcą, czy Alonso. Nie, takie rzeczy po prostu widać od razu, nie musisz jej mówić cały czas szefowie ekipy. To na tej samej zasadzie szefowie i Alonso powtarza, dlaczego Stroll jest kierowcą wyśmienitym, tak? Że jest materiałem na mistrza świata. Bo nie jest materiałem na mistrza świata, co nie zmienia faktu, że jest bardzo dobre. No i tak samo Tsunoda, no, powtarza się cały czas, że jest taki świetny, no bo nie jest taki świetny, nie jest i nie będzie. Tym bardziej no, absurdalnie, paradoksalnie są tego teksty, jak on by z Verstappenem, że zaś za skórę, chyba za... Tupę, za przeproszeniem. Co może w ogóle, co to jest zagadanie, nie? Ten kość, trzymam kciuki, że może mógłby, ale mówienie takich rzeczy a priori z taką historią to jest w ogóle żenujące, nie? Przepraszam, ale taki, nie cierpię takich rzeczy. Let the driving do the talking, tak? Niech twoja jazda zastąpi gadanie. To jest dokładnie odwrotnie w tym przypadku.
Ja jestem sam bardzo ciekawy, co dalej w ogóle z tym zespołem Vicarb. Czy oni będą mieli ambicje, żeby jednak pójść trochę wyżej, być na miejscu Astona? No nie sądzę, żeby zaczęli być w pierwszej czwórce, ale czy u nich to będzie po prostu taka, wiecie, fluktuacja? Trochę takie bardziej ósme miejsce, trochę takie bardziej szóste i tak dalej. Jestem ciekawy, no ale też już porzuciłem nadzieję, że Daniel Ricciardo może ich ponieść wyżej, chociaż och, nie. Jak wierzyłem, Daniel, jak wierzyłem. No dobrze, ale przechodzimy do zespołu Haas. Ty tu, Czarku, mówiłeś, że tutaj że są lepsi kierowcy, gorsi kierowcy niż Stroll, na przykład Hulkenberg, a tu Hulkenberg jest bardzo propsowany, największy ruch w jego karierze, piszą w poważnych mediach, przychodzi do Audi. No i to, co ja się zastanawiam, to czy Hulkenberga ten transfer poniesie w górę, a czy z kolei Magnusena na odwrót, czyli czy Magnussen popuści lejce szaleństwa i wiedząc, że już nie ma nic do stracenia, bo już i tak odchodzi, a jazda, pokażę wam, jak się jeździ. Czego się spodziewasz, Czarku, po Hasie i po tych dwóch kierowcach? No cały skład będzie wymieniony po sezonie.
No i tak, Magnussen, że je popuści, ale niekoniecznie lejce. Facet... No przepraszam, no wiele, bo znowu, jakby jest wielu kibiców, co rozumiem, którzy na emocjach, na sympatiach jadą, stąd jakby Stroll jest niedoceniany, Tsunoda jest przeceniany i też no, jakieś to, ta nabudowa, tak? Cały czas mówi o tym, jak bardzo ważna jest ta otoczka i tak kierowcy, którzy jakby kłaniają się publiczności, jakby szukając poparcia publiczności, szukają jakby siły, żeby zachować miejsca w Formule 1. Joe, Bottas, to są dwa dobre przykłady, to jakby to sprawia, że mamy, że no wiele osób ma dość skrzywione postrzeganie tego, kto jest jaki w Formule 1, ale szczerze, no Magnussen, come on. Co ten człowiek zrobił w karierze? Co on wykonał?
No na podium stał.
Absurd, nie?
Właśnie, stał
tak,
na podium.
Tak, w pierwszym starcie. W McLarenie. Tak, tak. Dokładnie. To jest i tak więcej niż Hulkenberg. Tam nie ma. O Magnussenie nie ma nic więcej do powiedzenia ponad to, co każdy mógł zobaczyć na torze przez te wszystkie lata. To facet się po prostu nie nadaje i tyle. Przereklamowany. Aczkolwiek z kolei jest fajny, nie? W sensie to oddzielając jazdę od charakteru, z kolei trzeba powiedzieć, że jest to człowiek, którego ja na przykład jeszcze jednego drżą sympatię jako człowieka. Tylko jest, zaraz od samochodu. Ale to, no, rozumiem, to inna sprawa, wyłączamy te kwestie. Nico Hulkenberg, no jasne, ruch życia, tylko pytanie, czy Audi zrobiło ruch życia, inwestując w ekipę Kopsaubera i, no bo tam się po prostu dzieje to, co żeśmy też przepowiadali, że się będzie działo, także w przewodniku kibica, czyli dopóki nie przyjdzie Audi, mając pewność, że i tak co by się nie stało, to przetrwają, no to część ludzi nie jest taka, a reszta, póki się da kombinować, to kombinuje, żeby wyciągnąć coś dla siebie. To jest moim zdaniem to, co się dzieje i to, co jakby osadza na dnie całą ekipę. Więc nie wiem, czy to będzie taki wstrząsający ruch. Fakt jest taki, że Hülkenberg robi bardzo dobrą robotę, wyjmując poza nawias jego niechlubną statystykę. Prędkość ma, jest skuteczniejszy od Magnussena i to wiele. No i bardzo dobrze, keep up the good work. Ja mam, szczerze trzymam kciuki za Haasa, szczególnie, że uważam cały czas i ostatnio Komatsu sam się o tym wypowiadał, że to Komatsu sprawił różnicę. Mimo tego, że normalnie się czeka jakiś dłuższy czas, jak zmienią się władze, Haas był tak źle prowadzony, że już od razu doraźne wszystkie środki założone przez Komatsu sprawiają, że radzi sobie znacznie lepiej i trzymam kciuki za nich, żeby po prostu jak robią dobrą robotę, żeby byli jak najwyżej i mam nadzieję, że przegonią ostatecznie Vicarba i będą na tej szóstej pozycji.
Aldo, na coś o Haasie?
Czy wróciła twoja sympatia do Haasa?
Nie, ale czuję takie małe ciepełko w sercu, cieszę się, że im idzie i w ogóle wydaje mi się, że też ta zmiana kadrowa na Bermana i no nie jestem wielkim fanem Ocona, ale still, myślę, że to będzie taki kolejny mały kroczek do góry i po prostu szkoda, no ciekawe gdzie byłby ten zespół dziś, gdyby ten Steiner poleciał rok wcześniej chociaż na przykład, prawda? Już nie mówię nawet dwa lata wcześniej. No dobrze, przechodzimy do Alpine, zapisałem sobie wielka niewiadoma. Co to z nimi będzie? Widzę tutaj mocny potencjał na to, żeby razem ze Stake F1 kopać się na dole na 9-10 miejscu i po prostu walczyć o nic i być takim, wiecie, jeszcze niedawno mówiliśmy tak o Haasie, a taki zespół, co chce sobie tak po prostu być, bo jest fajnie być w Formule 1 i Alpine bardzo szybko z zespołu fabrycznego, który tutaj grzmiał, że już od tego sezonu, że plan sześcioletni, że mistrzostwo, że w ogóle mistrzostwo galaktyki w jeździe, to nagle będą wszystko kupować i w zasadzie to nie wiadomo o co chodzi. Czy po prostu, żeby mieć taki baner reklamowy, że Alpine marka jest w Formule 1. Nie jestem fanem tego zespołu. Może nie widać w każdym razie. Aldona, po pierwsze, jaka przyszłość dla Alpine? Po drugie, Ocon Gasly. O, właśnie, to jest dobre pytanie. To zadam i już się uciszam. Ile jest jeszcze Gasly'ego w Gaslim? Ile jest jeszcze w ogóle w tym Francuzie tego Pierra? Przecież kiedyś jednak uznawany za bardzo szybkiego, od jakiegoś czasu no nie można powiedzieć, żeby błyszczał, żeby coś pokazywał więcej.
No wiesz, tak naprawdę to jego ostatnie błyszczenie to było błyszczenie na tle Tsunody. Wygrana w wyścigu totalnie chaotycznym, przedziwnym na Moncy. No i to jest to błyszczenie Pierra Gasly'ego. Wcześniej oczywiście propsowany za to, jak się podniósł po tym, jakiego strzała dostał od Red Bulla i Maxa Verstappena. Natomiast to jest jedna wielka niewiadoma. Nowy szef, Olivier Oaks, o którym można dużo powiedzieć dobrego, jeżeli chodzi o jego doświadczenie w ekipie high-tech. Może mniej, jeżeli chodzi o partnerów biznesowych wtedy, natomiast to jest koleś ostatecznie bez pojęcia o zarządzaniu zespołem Formuły 1. Formuły 1, człowiek bez doświadczenia w samej Formule 1. Pomijając to, że sam kiedyś samochód prowadził jako junior Red Bulla, więc to jest bardzo duży znak zapytania. Tak naprawdę koncern Renault nie osiągnął żadnych celów, które sobie postawił. Wygrali wyścig pod nową marką Alpine, natomiast tak jak wspomniałeś, te plany sześcioletnie, tutaj będziemy walczyć o mistrzostwa, nic z tego się nie wydarzyło. Więc zawinąć, zakopać, moim zdaniem to jest cały czas po prostu zła kultura organizacji. Te zmiany szefów ostatnio to pokazują i tak, ja też jestem z tobą w tym kopaniu się ostatnie miejsca tutaj. Nie wiem, czy oni są wygodne, znaczy muszą być sponsorowani, czy muszą być w jakimś partnerstwie z pewną siecią stacji benzynowych, bo jak tutaj w Hiszpanii się zatrzymywałam na stacji, to przy wejściu były takie dwa kartonowe Ocony i Gasly i po prostu jeden i drugi tak się bujał na wietrze, po prostu ten Ocon już na klęczkach tam niemalże, więc ja to tak widzę, no.
A nosili jakieś ślady zużycia? Albo nadużycia? Nie, w sensie...
Na szczęście to był płaski karton, więc...
Ocon mało popularny. No, w płaskim kartonie łatwo wybić dziurę kolanem albo pięścią. Na przykład po Grand Prix Monaco. Ja myślę, że Alpine jednak nie będzie walczyło z Williamsem i Sauberem i że jest to zespół, no, jest to zespół fabryczny i do czego zobowiązuje zespół, który ma jakąś większą mobilność. Teraz przechodzi oczywiście znowu wielkie wstrząsy. Moim zdaniem to będzie na lepsze. Ten zespół po prostu nie da się gorzej. Ja wiem, że Williams i Sauber pokazują, że da się, ale uważam, że jednak z punktu wyjścia Alpine nie. Natomiast te zmiany one są głównie w perspektywie na kolejne lata. W Briatore obiecał Luca de Meo, prezesowi całego Renault, że do 2027 roku stanął na podium. Co moim zdaniem wcale nie jest aż taką wielką deklaracją. Myślę, że to powinno być oczywiste, że powinien stanąć na podium. I to do 2027 to powinien stanąć w przyszłym, znaczy moim zdaniem w przyszłym roku powinien wrócić na podium. Myślę, że Alpine jest bezpieczny na tej swojej ósmej pozycji. Kto wie, może jeszcze tak podskoczą, że zagarną pozostałości po walce Haasa z Vicarbem. Moim zdaniem skład kierowców Alpine jest lepszy niż obu tych ekip, zarówno Haasa, jak i Vicarba. Ocon niedoceniany ze względu na to, że jest nielubiany, a jednak bardzo dobry kierowca. Gasly też bardzo dobry kierowca, chociaż moim zdaniem teraz widzimy dopiero jego prawdziwe oblicze. To jest na podobnym poziomie co Esteban Ocon. Bardzo szybki, bardzo zdolny, ale jednak nie jest kierowcą kompletnym i wyżej pasa nie podskoczy, tak to ujmijmy. Tak widzę tę ekipę. Ocon moim zdaniem w tym sezonie wyraźnie pokazuje, że jest lepszy. Znaczy, nie pokazuje, że jest wyraźnie lepszy, tylko że wyraźnie pokazuje, że jest trochę lepszy. O, na tej zasadzie tak bym to ujął. Mimo tego, że Gasly ma więcej punktów o jeden, to jednak Ocon robi lepsze wrażenie na tym etapie. O.
Wypowiedź Czarka pokazuje, że można usłyszeć przecinek, jak się dobrze powie. Dobrze, dziękuję. Przechodzimy do zespołu Williams. W Williamsie też szumne zapowiedzi. Vowles, szef zespołu, mówi tak. Zmniejszymy wagę, poprawimy zawieszenie, popracujemy nad aerodynamiką. W najbliższych trzech wyścigach zobaczycie tego efekty. No i powiem tak, gadać to każdy potrafi, ale ja tam Williamsowi nie za bardzo wierzę, szczerze mówiąc. Już po takim czasie zapowiedzi i co tu się miało nie zmieniać i w ogóle to nie sądzę, żeby tu coś było. Walki kierowców też żadnej nie ma, więc nawet nie ma co mówić. Pytanie, czy myślę, że Logan może iść troszeczkę dalej w górę, bo chyba się troszkę ustabilizował. W to, co sądzę, że może im naprawdę pomóc, to Sainz. Moim zdaniem Sainz jest mimo wszystko niedoceniany. To, ile daje zespołowi jako kierowca, nie tylko to, jak jeździ. I myślę, że to im może coś pomóc, ale jakoś nie widzę w jaskrawych barwach tej przyszłości. Nie wiem w sumie dlaczego. No niby wiele rzeczy tam się zgadza, a jednak nie. Proszę, Czarek wam powie dlaczego pewnie.
Nie, powiem wam dlaczego w pierwszych trzech wyścigach zobaczymy tego efekty. Bo pierwsze trzy wyścigi to Zandvoort, a potem Monza i Azerbejdżan, czyli dwa tory, na których są długie proste. Mniej więcej dlatego. Czyli dlatego, dlaczego na innych torach, gdzie są długie proste, Williams zazwyczaj coś pokazywał. Bo nie ma zakrętów, w sensie łuków i tak dalej. Przede wszystkim dokładnie z tego samego powodu. Przereklamowany zespół póki co i to mocno przereklamowany. Cały czas zachodzę w głowę, dlaczego Sainz dał się tak owinąć. Moim zdaniem coś, na co zwracałem uwagę od początku, James Vowles, złotousty, naprawdę człowiek, który dużo pięknie mówi, ale z dużo pięknego mówienia nie wynikają wyniki w tym sporcie. Sztaniar też był fajny, ciekawy i dużo mówił. Może nie tak pięknie, ale jednak. A był gównianym szefem, przepraszam, powiedziałem, wyrównanym szefem, bym powiedzieć. Był słaby. Jeszcze to nie jest mój ostateczny werdykt na Vowlesa, ale coraz więcej wskazuje na to, że jest to po prostu człowiek, który robi dużo szumu, a to, co się dzieje na to, że pokazuje, jakby jego prawdziwe oblicze, zespół się pogorszył. Odkąd pojechali na rozpędzie, który wypracował jest Capito jako szef ekipy, z François Demessonem jako szefem technicznym. Ten rozpęd się skończył wraz z nowym samochodem, bo przebudowali mocno Williamsa, zrobili nową koncepcję techniczną i Williams ma 4 punkty i jest na 9 pozycji mistrzostwa świata konstruktorów.
No właśnie, James Vowles jest doskonałym mówcą. I na razie na tego mówcę i tylko mówcę nam wyrasta. To ja nie mam najmniejszej wątpliwości, że Carlos Sainz przeszedł do Williamsa ze względu na Jamesa Vowlesa, ze względu na to, jak on go ugadał. Natomiast no, niestety wyniki świadczą przeciwko niemu. Przeciwko niemu świadczy to, co się dzieje od początku sezonu. Pamiętacie całe zamieszanie na testach, potem to, jak oni później przyznali, że jakie mieli opóźnienia, jak ledwo zdążyli z sezonem. No kurczę, no to przypominają się naprawdę najgorsze czasy. Do tego, no właśnie, zmieniona charakterystyka samochodu. Albon, który mówi, że on musi zapomnieć, który jest liderem tej ekipy od lat, że musi zapomnieć wszystkiego, czego się nauczył odnośnie doprowadzenia tego samochodu i uczyć się od nowa. No, chaotycznie to wygląda, no ale jeszcze raz, James Vowles powie wam i powie wam tak, że uwierzycie, dlaczego wszystko jest i będzie dobrze.
No dobrze, to został nam ostatni zespół. Stake F1, Kick Sauber, bla bla bla, jaskrawo zielony. Zastanawiam się, czy to jest najgorszy zespół w Formule 1 od czasów słynnego Williamsa, w którym wątpliwą przyjemność miał jeździć, w którym wątpliwą przyjemność miał jeździć Robert Kubica. Bo to, ile rzeczy tam się nie zgadza, począwszy od kierowców, przez operacyjnie na torze, przez syf, który wylewa się z biur i jakieś bardzo dziwne ruchy, zacząłem się aż zastanawiać, czy Audi tak naprawdę podniesie to w ogóle wszystko, czy nie przerosła ich, wiecie, skala po prostu bajzlu, który tam zastali, że myśleli, że to będzie trochę prościej i w ogóle, że no tak, coś tam trzeba poprawić, ale tutaj... No może, Czarku, tak jak powiedziałeś, tam po prostu wszyscy zrobili, dobra, to czekamy na Audi i się nikt nie przyjmuje, ale wygląda to fatalnie. Czarku.
No tak, spełnił wszystkie nasze oczekiwania, tak, ten team. Wszystko było zapowiadane przez
wszystkie
lata.
Niskie oczekiwania.
Wszystkie niskie oczekiwania, wszystkie się sprawdziły przewidywania i obawy i jakby mechanizmy, które... żeśmy wypracowali sobie, zastanawiając się, co przyszłość przyniesie, tak? I tyle, no, ekipa, która nie miała żadnych ambicji po odejściu Freda, który jeszcze to trzymał, ale też nie miał zbyt wielkich ambicji w Alfie Romeo sportowych, bo to też on się do tego przyczynił, do tego, jak ten zespół funkcjonował. Po prostu prowadziło w jedną stronę, no, na dno. Audi, moim zdaniem, to podniesie. Zrobili ostatnie te zmiany bardzo ważne, obsadzając dwie kluczowe osoby na ultraważnych stanowiskach. Binotto będzie zarządzał głównie działaniem fabryki i operacyjnością całej ekipy. Whitley, tak, będzie, czyli dyrektor sportowy Red Bulla, będzie szefem takim operacyjnym ekipy. Moim zdaniem są to bardzo kompetentne postaci i Binotto, jego jakby przeszłość Ferrari nie pokazuje w pełni tego. Binotto w tym układzie zostaje ustawiony tak, jak powinien być ustawiony w Ferrari wcześniej. Niczego Ferrari nie zrobiło, czyli odciążony w pewnych kwestiach i moim zdaniem jest w świetnym miejscu umieszczony i to daje duży potencjał. I tak klucz będzie tkwił w silniku. Czy Audi zrobi po prostu, no już na dzień dobry, porządny silnik. Pracują nad nim od długiego czasu, też mają tą bardzo kompetentną osobę. Więc ja tam wierzę, że Audi ten team postawi na nogi, natomiast to będzie zaczynał jakby z poziomu minus jeden, tak? A nie zero. Bo do tego poziomu ten team zgodnie z oczekiwaniami i przewidywaniami został sprowadzany.
A dobra, to ja mam do Was pytanie. Sprawa. To ja mam do Was pytanie. Czy Sauber zdobędzie punkt w tym sezonie? Jakiś jest jedyną ekipą bez punktu? No ale a propos kierowców, tam trwa casting na przeciętność i pozostanie w Formule 1.
Nie zdobędzie.
Myślę, że zdobędzie, a może nawet się okazać, że zdobędzie dużo, tylko to będzie taki wyścig typu, nie wiem, Grand Prix Kataru. Nie mówię, że konkretnie tegoroczny Grand Prix Kataru, że to tam w Katarze w zeszłym roku byli bardzo mocni w momencie, kiedy wszyscy nie mieli problemy, prawie wszyscy. Więc będzie pewnie jeszcze jakiś taki wyścig i układ, w którym mogą zdobyć nawet dużo punktów, jak na nich, nie wiem, 4, 5, po prostu, nie wiem, dojedzie 5 samochodów, bo coś tam. Albo akurat na tym jednym torze, gdzie nie działa żaden inny bolid, to ich będzie działało, bo jest tak słaby na normalne, że akurat w tych wyjątkowych okolicznościach się okaże, że w niego trafią. Takie rzeczy się zdarzały w Formule 1. Jak w 2009 roku BMW Sauber zrobiło totalnego kasztana zamiast bolidu, to po dziś dzień nie wiedzą, dlaczego akurat w Brazylii ten bolid się do czegoś nadawał i był szybki. Tak, i Robert wyjeździł podium w tym wyścigu, tak? Nie wiadomo, jak to się stało, ale dwa razy na dobę nawet zepsuty zegarek pokazuje dobrą godzinę. Jeśli chodzi o kierowców, no to Joe oczywiście do odstrzału absolutnie, znowu się obraził za teksty, już nie pamiętam, kto puścił ten tekst, ale coś, co my żeśmy mówili, to nie o nas, że dużo pieniędzy wprowadza i mało prędkości. Bottas, nad nim wolę spuścić zasłonę milczenia, ostatnio mówił po prostu, jak to był kiedyś robotem, a potem wyluzował i nauczył się cieszyć życiem i też pokazywać tą swoją stronę taką radosną. I to było odnośnie tej jego dziwnej reklamy Ubera i innych dziwnych działań, które mi się nie podobają, a Maxowi się podobają, wiem. No ale z punktów z tego nie przybywa, moim zdaniem nie przybędzie.
Dostają komisyjnie 5 punktów do klasyfikacji generalnej za zajebistą reklamę Ubera. To jestem za, jak najbardziej. Otwórzmy się jeszcze bardziej, to jest amerykanizacja, tak dalej, i tak jest. No i dobra, w końcu po miesiącu oczekiwań wypowiadam te słowa. Czas na kolejne Grand Prix sezonu 2024. Grand Prix Holandii, mimo że w notatkach miałem wpisane Węgier, nie wiem, o co mi chodziło. Czy to będzie... Czy będzie nowy zwycięzca Grand Prix Holandii? Bo przypomnijmy, do tej pory, po powrocie toru do kalendarza, wygrywał tam tylko Max Verstappen, jego domowy wyścig. No a z kolei, jak już powiedzieliśmy, że tylko wygrał Max Verstappen od czasu, jak wrócił, to możliwe, że tor się niedługo znowu zawinie, bo licencja wygasa im w 2025 roku. Słucham Państwa, czy będzie nowy zwycięzca, czy jednak Max Verstappen poniesiony pomarańczową ścianą. Aldona.
Wiecie co, mi się wydaje, że właśnie to pomarańczowe może, bo oni to tak reklamują, welcome to the sea of orange, że to Verstappena poniesie. Jedna rzecz, na zandwór się praktycznie nie wyprzedza, więc tam super, hiper, duper ważne są kwalifikacje i tutaj Verstappen może to wyjąć, no chyba, że się wmiesza pogoda, będzie tak średnio 19 stopni, może padać. Też mieliśmy już przykład, ile tam pogoda potrafi o tej porze roku, mimo że mamy lato, jednak nad morzem namieszać, ale moim zdaniem będzie kolejne zwycięstwo z rzędu Maxa Verstappena. Mhm. Tego się trzyma.
Moim zdaniem im więcej z jakby tych rzędów się robi, tym trudniej. I jakoś trudno mi uwierzyć, może niesłusznie, bo no, co tu zrobić, uprawiam sport, ale nigdy nie byłem sportowcem i nigdy nie czułem takiego też jakiegoś, nie wiem, uniesienia własną publicznością w sporcie, więc po prostu
no wiesz, przecież kiedy przyszedłem wyobrazić. Raz do ciebie na trybuny, no.
Tak, jak w badmintona na zawody. Więc no po prostu tego nie widzę, ale to nie znaczy, że tego nie ma, ale jakoś w to nie wierzę. Myślę, że w Formule 1 jednak wierzę tym kierowcom, którzy mówią, że to jest dla mnie kolejny wyścig, tak, że to nie jest. Nie wierzę w tę interpretację Lewisa, że o, nieśliście mnie znowu, moi najlepsi kibice świata na Silverstone, tylko wierzę bardziej w to Verstappenowe, że dla mnie to jest kolejny wyścig taki sam jak wszystkie inne i że jest super widzieć tych ludzi na trybunach, ale jednak nie jest tak, że na innych torach daje z siebie mniej, bo tych ludzi tam tyle nie ma. I uważam, że to tak funkcjonuje. Patrzę, co na moją teorię statystyczną, tak, Verstappen wygrał 3 ostatnie wyścigi na Zandvoort i wszystkie w erze nowożytnej. Ile można? Ile można? Chyba nadchodzi ten moment, kiedy ktoś go musi wyprzedzić. Aczkolwiek ten element kwalifikacji. Zandvoort to jest trudny tor. Jest trudny, jest techniczny, jest wąski i tutaj jest ten punkt ekstra od kierowcy, który potrafi złożyć idealne okrążenie, mając odpowiednio szybki samochód. Więc jeżeli McLaren nie będzie miał takiego kroku naprzód, czy Mercedes nad Red Bullem i Max nie będzie musiał jechać tak, wyciągać jeszcze tych nie wiadomo skąd dodatkowych kilku tysięcznych sekundy, żeby zdobyć pole position, tylko będzie, powiedzmy, dajmy na to, na równi z Mercedesem i z McLarenem, to może to wiedzieć faktycznie ten pole position. Ale ja obstawiam, że tym razem, a zresztą potem obstawiam wyścig, uważam, że tym razem wygra ten wyścig ktoś inny. Kto? Nie mam pojęcia. Może Lewis Hamilton. O, tyle.
Typy będą niedługo, tak? Wiecie co, ja żałuję, że to pamiętam, jak ten wyścig wracał i były te symulacje i te przejazdy pierwsze, że wiecie, ten profilowany zakręt, to wyglądało tak kozacko.
Który? Myślę, bo to miałem trzy nadzieję, są, nie? Że tam minimum.
Tak, ten no tak. Pierwszy profilowany, ten co się tak można fajnie ustawić. Nie,
masz na przykład trzeci zakręt.
Tak, bo ale pierwszy też jest profilowany. Tak.
Nie, pierwszy też jest profilowany.
A, to nie. No tak, dobra, tak. Widzicie, nie byłem tam, dlatego nawet nie wiem. W każdym razie myślałem, że tam będzie takie super ściganie, a niekoniecznie. Natomiast wcale nie jest to też taki super bezpieczny tor. Przypominamy, że to tutaj właśnie Daniel Ricciardo złamał rękę rok temu. Co załamało też nieco jego karierę, prawda? Bo wtedy chyba, z tego co pamiętam, jednak szedł do góry i byliśmy tacy pełni nadziei. A potem była przerwa, potem był Liam Lawson. Tak. No ale jest jeszcze jedna ciekawostka dotycząca tego toru. Otóż tutaj po raz pierwszy Formuła 1 przetestuje klimatyzację w bolidzie. Rzekomo jeden z bolidów wybrany ma mieć całą maszynerię, która jest gdzieś tam poukrywana, zamontowaną. Natomiast jeżeli ten test i kolejne przebiegną sprawnie, to FIA rozważa wprowadzenie klimatyzacji jako obowiązkowej w wyścigach, w których jest to wymagane, tak? Czyli w tych takich bardzo gorących miejscach, jak na przykład Katar. Co Czarek myśli o klimatyzacji, to wiem, Aldona, co ty myślisz o klimatyzacji? Spoko? Następny krok, potem jeszcze jakiś ABS-ik, GPS-ik i tak dalej, czy...
No i regulowany fotel i lecimy i masaż w fotelu. Wiecie co, ja jakby cały czas się zastanawiam, czy to jak to będzie wyglądało, bo jeżeli to ma być tylko dmuchanie powietrza, no to na przykład problem w Katarze zeszłorocznym, który zawsze będzie pewnie tutaj najlepszym przykładem ekstremalnych warunków, było to, że powietrze jest tak gorące, że w momencie, w którym masz ten ruch powietrza, no ale dmuchasz sobie powietrzem, które jest tak gorące, to wcale ci to nie pomaga, to nie jest żadna klima. Więc przede wszystkim to musi chłodzić, a nie wiać. A żeby chłodziło, a nie wiało, to musi ważyć. No i w tym momencie ja stawiam duży znak zapytania, czy aby na pewno koniecznie jest to potrzebne.
No właśnie, ale to jest, oni to chcą pociągnąć dalej, że komo będzie można przed wyścigiem wyjąć części kokpitu dotykające bezpośrednio kierowcę i maksymalnie je schłodzić, czyli coś, co było zakazane, wyjmowanie czegokolwiek z kokpitu. No nie sądzę, żeby od razu ktoś zaczął kombinować i wsadzał tam, nie wiem, lżejsze części czy cokolwiek, ale no kurczę, ja walczę ze sobą, bo z jednej strony, no dobra, to jest sport, to twoje przygotowanie fizyczne, to też jest część tego sportu, tak? I czy jesteś w stanie wytrzymać te warunki? No z drugiej strony czasami one są naprawdę ekstremalne. No to jest 2 godziny jazdy z takim tętnem i na takim limicie, że no widzieliśmy, co się rok temu działo, tak?
No to są zdania znowu podzielone z kierowcy ze starszego pokolenia, typu Lewis Hamilton, tak, który ostatnio powiedział, że sorry, ale no, ja rozumiem, że jest ciężkie, gorąco, ale nie, to jest jakby sport ekstremalny. Także Robert Kubica też po zeszłorocznych problemach w Katarze jakoś nie za bardzo się opowiadał po stronie kierowców, tych, którzy cierpieli, tak? I mówił, że to być może jest kwestia tego, że w Formule 1 teraz się nie jeździ tak jak kiedyś na tempo ostre wyścigu, tylko się jeździ wolniej, a w tym jednym wyścigu musieli pojechać tak, jak się jeździło kiedyś, czyli jakby pełnym tempem we wszystkich, na każdym stincie, i nagle się okazało, że nie wszyscy mają na to siłę. No ja też jestem tutaj, jestem bardziej po stronie z tych kierowców starszych, typu Hamilton czy Robert, i jak dałem pierwszy komentarz, jak się pojawiły informacje, że będą testować, to znowu były kontrowersje na Twitterze, kiedy napisałem tak pół żartem, że tutaj, że jeszcze czekam na ten, na nie wiem, chłodzone fotele, nie pamiętam, co wtedy napisałem, jeden z tych dodatków, który będziemy mieli w samochodach, ale jak się na tym zastanowi z drugiej strony, no to tak, 60-70 stopni w kokpicie, to jest norma, kiedy jest słońce, kiedy jest ciepło, więc siedzieć 1,5-2 godziny w takim samochodzie, nie wiem, czasy się zmieniają, może faktycznie to jest ten moment. Natomiast no, najważniejszy kontrargument to podała Aldona, tak mówiąc o masie. I nie chodzi o Felipe Massa. Chodzi o to, że po prostu samochody już teraz są za ciężkie, i to o wiele za ciężkie, o wiele za ciężkie. Trzeba odchudzić nie o parę kilogramów, tylko o kilkadziesiąt kilogramów, a mi zdaje minimum o 100 powinny być lżejsze, żeby coś z tego było. Tak jak w dawnych czasach, więc jakby kolejny pomysł w stylu klimatyzacja, po prostu to nie jest ruch w tym kierunku. Co więcej, jest to problem jakby współczesnej klimatyzacji, motoryzacji w ogóle. To jest coś, o czym bardzo fajnie mówił Adrian Newey, rozważając masę w Formule 1, ale też i w normalnych samochodach. I mówił o tym, że współczesne samochody są po prostu drogowe auta, że są naładowane różnymi rzeczami, są to potężne, ciężkie krowy, co po pierwsze zwiększa niebezpieczeństwo, po drugie zwiększa zdecydowanie zużycie energii, i że być może jednak no, odwrót do koncepcji prostego, lekkiego samochodu to jest lepszy kierunek nie tylko dla Formuły 1, ale także lepszy kierunek generalnie dla motoryzacji. To było w kontekście w ogóle samochodów elektrycznych. Więc to jest jakby no, dyskusja w ogóle chyba na inny telefon, ale no, takich naczyń połączonych. Ja powiem, mam jeszcze z prywaty takich, ostatnio mam coś takiego, że no, mamy w rodzinie samochód Suzuki SX4, który nie jest pierwszej świeżości, ale bardzo go lubię. Uważam, że jest to świetne auto, szczególnie, że ma napęd wolnosnący silnik benzynowy. I tam już jakiś czas temu padła klimatyzacja, w sensie, że nie została dobita, a teraz te nowe dobicia, ekodobicia sprawią, że tak naprawdę sobie można równie dobrze dobić ten, nie powiem co, i będzie efekt podobny, no ale byłby większy, i jakoś tak z przyjemnością otwieram okno w tym samochodzie i nagle poczułem przyjemność z jazdy z otwartym oknem, i że nawet trochę może człowiek trochę spoci i tak dalej, ale jednak jakoś tak ten, jak kiedyś jak z tatą się jeździło na prawym fotelu na wakacje Fiatem 125P albo innym Polonezem, czy już z zagranicy sprowadzonym Oplem 12-letnim, i nie było klimatyzacji, tylko się otwierało szyby w samochodzie, wiatr wiał i ten, i było wesoło.
Słuchajcie, z tą klimą tak naprawdę to jest jedna rzecz. Czy to zostanie podciągnięte pod bezpieczeństwo, czy nie? Jeżeli zostanie uznane, że takie warunki zagrażają bezpieczeństwu kierowców, no to wtedy łatwiej będzie przeforsować wszystko łącznie z zwiększeniem masy samochodów, no bo przecież nikt ci nie powie, że nie możesz poprawiać bezpieczeństwa w Formule 1. Natomiast jeszcze jedna rzecz. My się odwołujemy do Kataru, a Katar nie wróci. To była bolesna lekcja, natomiast lekcja, z której wnioski zostały wyciągnięte, ten wyścig będzie później. Tak ekstremalnej sytuacji już nie będzie, a z całą resztą, no to sorry, no ja mam w sobie coś takiego, że to jest twoja praca, jesteś profesjonalnym sportowcem, trenujesz po to i powinieneś być w stanie to wytrzymać. To jest element tego challenge'u, to sprawia, że ty jesteś 1000 razy lepszy niż ja, bo my byśmy nie wytrzymali w tych 60 stopniach w kokpicie, nie ma mowy. A właśnie dlatego oni są tymi bohaterami, tyle zarabiają kasy i robią to całe życie, żeby być to w stanie wytrzymać.
No wiesz, Aldona, tak mówisz, że Katar się nie powtórzy, ale jeśli ocieplenie klimatu będzie tak postępowało, to zaraz w innych krajach tak będziemy mieli. Haha, i teraz nie dam wam się wypowiedzieć na ten temat. Wsadziłem kij w mrowisko i lecimy dalej. Ciekawe, Czarku, co jak pokazywałeś, jak opuszczałeś samochód, Boże, samochód, okno w samochodzie i pokazałeś ten ruch. I widziałem, filmik, że...
Wiem, dlaczego pijesz, to jest doskonałe.
Że stoi 10-letnia, czy tam 12-letnia osoba i 30-letnia i one siebie nie widzą i każe im prowadzący pokazywać różne rzeczy bez mówienia. I na przykład właśnie jest opuszczanie szyby i 30-letnia osoba pokazuje tak, a 12-letnia pokazuje, że paluszkiem wciska. Tak samo podnoszenie telefonu. 30-letnia, wiesz, bierze z widełek telefon, gest, z kolei ta osoba wyjmuje z kieszeni coś płaskiego i przykłady było tam, nie pamiętam co jeszcze było, ale było kilka
robienie
naprawdę...
Robienie zdjęcia. My robimy tak
robienie zdjęcia,
a młodzi...
Że tak? A on tak, no to doskonałe to było.
Więc powiedzcie, robimy zdjęcia.
Z tymi szybami, czy nie było jeszcze jakiegoś takiego patentu, nie wiem, czy to była reklama, czy coś, czy żart, że zrozumiał się dwa samochody na światłach i tam jest ujęcie... Jest jakiś starszy samochód, że koleś siedzi w samochodzie i tak dyga i rusza ręką. I ktoś patrzy i taki zgorszony odjeżdża, czy przerażony, a koleś odkręca szybę w samochodzie.
No właśnie, tak więc może dobrze, że już jest przycisk. A z klimatyzacją to jest tak, że wiecie, że im więcej się jej używa, tym bardziej jej potrzebujemy, że gdybyśmy zrezygnowali z niej, to organizmy też się dostosowują. Ale jazda bolidem rozgrzanym to trochę co innego i siedzenie w rozgrzanej Turcji, jak widać. No dobrze, czy czas na nasze typy na podium w Grand Prix Holandii? Ja zacznę. Pierwszy Max Verstappen, drugi Oscar Piastri, trzeci George Russell. Aldona.
Max Verstappen, Lando Norris i Lewis Hamilton.
Czarku.
Lewis Hamilton, Max Verstappen, Oscar Piastri.
No dobrze, niech wygra lepszy lub lepsza. Zobaczymy. To jeszcze zanim konie zakończymy, to jeszcze mamy jeden taki luźny temacik, bardzo ciekawy. Otóż Jacques Villeneuve. Ma obawy co do filmu Lewisa Hamiltona. Lewis Hamilton jest jednym z producentów tego filmu. Filmu, który sprawia, że na gridzie pojawia się Brad Pitt, że kierowcy się zawieszają, gdy przechodzi przez strefę wywiadów i udziela fejkowych wywiadów. I teraz tak, Stefano Domenicali, szef Formuły 1, mówi tak. Myślę, że to, co zrobił Netflix, czyli Drive to Survive, to było coś wielkiego. Natomiast myślę, że to, co zrobi ten film, to będzie coś jeszcze większego. Uderzymy, trafimy w target, o którym nawet jeszcze nie wiemy, że istnieje. Czyli po prostu tak daleko pójdzie wpływ tego filmu, że przyjdą kibice, którzy nawet jeszcze nie wiedzą, co to jest Formuła 1. Myślę, że to jest jakaś... No dobra, nie wymyślam, co to było. Natomiast Jacques Villeneuve jest nieco... nie wiem, jak to powiedzieć, czy Jacques Villeneuve się czymś martwi. Jacques Villeneuve mówi, co myśli.
Jest.
Sceptyczny, otóż tak. Mówi, myślę, że ten film, to jest trochę mylące, bo film się nazywa F1, więc film F1 o F1 przyniesie wielu nowych fanów, ale nie sądzę, że to zrobi z nich fanów ścigania. To jest też ciekawe, Villeneuve udzielał wywiadu stronie instantcasino.com. Myślę, że to, że będą fanami filmu, nie sprawi, że zrozumieją ten sport, tylko dlatego, że będą oglądali, jak Brad Pitt ściga się w bolidzie. No i teraz tak, zacznę ja. po pierwsze, wydaje mi się, że możliwe, że ma trochę racji, ale zaczęło mnie już też trochę denerwować to dzielenie fanów, że o, gdzie się pojawia, gdzie są prawdziwi fani Formuły 1, którzy rozumieją, że jak się wleje litr paliwa więcej, to to jest 0,1 przecinek sekundy coś tam na okrążeniu.
I że o paliwie nie mówi się w litrach, tylko w kilogramach.
Tak, tak, otóż to, no właśnie, widać
kto prawdziwy pan.
Widać, kto zaczął oglądać Formułę 1, bo go wzięli do podcastu, no tak.
Nie, oglądałeś wcześniej przecież.
No też oczywiście, żartuję. No w każdym razie troszkę mnie to denerwuje. Nie rozumiem, jaki jest problem z ludźmi, którzy chcą sobie po prostu odpalić i może nie wszystko zrozumieć. I może ponarzekają, że wyścig był wolny, bo nie umieją czytać live timingu, ale no... Wiecie, no niektórzy się cieszą z remisów 0-0, a niektórzy wyłączają w połowie, bo się nie da oglądać i tyle. I tacy fani są i tacy. Jakbyśmy, w sensie, ludzie, którzy... Dobra, mam nadzieję, że wszystko w porządku w Hiszpanii. Moim zdaniem ludzie, którzy się denerwują na to, że jest dużo tych fanów, którzy nie rozumieją tego sportu, nie do końca rozumieją, że też ci fani sprawiają, że ten sport może rosnąć. Bo gdyby byli tylko hardkorowi fani, to takich hardkorowych fanów jest pewnie, wiecie, z 35%. A cały sport leży na barkach fanów, więc skończyłem moją tyradę. Proszę bardzo, Aldona.
Maksiu, myślę, że dotknąłeś tematu, nad którym my się nie pochylamy zbyt często, a rzeczywiście masz rację, więc po prostu przyznaję ci rację i tak to zostawię. Natomiast jeżeli chodzi o film, mi się on nie podoba. Ten trailer mi się kompletnie nie podoba. Widzę tam pewne analogie do Top Guna, do Mavericka, który mi się strasznie podobał. I nie wiem, czy mi się tak bardzo podobało, bo się nie znam i na tym kompletnie i dlatego mi się nie podoba ten trailer formułowy, czy po prostu faktycznie to było dobrze zrobione, a to jest źle zrobione. Nie wiem, nie chcę być złym prorokiem, moim zdaniem to wszystko, o czym mówił Luis, że jego obecność tu jest gwarancją tego, że to będzie jak najbardziej oddawało rzeczywistość. Na razie to się nie sprawdza. Ja mówię nie, moim zdaniem.
Tak nie wiem, czy ten film będzie miał aż taki efekt. Powiem tak, teoretycznie chyba tak jest, że każdy przyrost fanów i jakby zwiększenie zasięgu na nasz wspaniały sport to jest dobra rzecz, bo po prostu jest ich więcej i to jakby sprawia, że seria rośnie w siłę, ale jakby z tą wielką mocą rośnie wielka odpowiedzialność i też rodzą się pewne zmiany, typu na przykład jest mniej sportu w Formule 1, jest to coraz bardziej show i coraz bardziej idzie w kierunku takich parytetów i WWA, tak? World Wrestling to się nazywa coś tam, no WWE. W każdym razie tego WWE, tak. Entertainment czy czegoś tak? Mhm. Też jak patrzę na tych ludzi, którzy są w Formule 1, że już no, każda osoba, która pracuje w zespole Formuły 1, tak począwszy od szefa ekipy, a skończywszy na sprzątaczce, tak uważa się za wielką gwiazdę, tak? I coraz wyżej zadarte nosy. Coraz mniej przyjazny i otwarty na ludzi, którzy nie są tymi gwiazdami, tylko przyjeżdżają tam pracować, typu do dziennikarzy, szczególnie nie telewizyjnych, bo telewizyjni to ci dają przynajmniej fejma, prawda? Się pokazujesz, jesteś ciągle tą gwiazdą. W prasie tego fejma za bardzo nie ma, bo praca spada i tak dalej. Więc jakby z jednej strony super, z drugiej strony no widać, że to psuje Formułę 1. To jest ten napływ pieniędzy i ten właśnie ta próżność, że oni się wszyscy stali aż takimi gwiazdorami, którymi nie byli. Mi się to strasznie kłóci z duchem Formuły 1, więc jakby mam ten wewnętrzny bunt w sobie, że dla mnie to byli herosi, kierowcy i zespoły, którzy, wiecie, zacięcie na tym, żeby pracować w pocie, po pachy, w smarze, kręcenie po nocach, żeby ten samochód był trochę szybszy, żeby ten twój kierowca wyjechał i on z zaciśniętymi zębami wyciska te 0,3 sekundy w jednym zakręcie, ryzykując życiem i zdrowiem i tak dalej. Tego nie ma, it's gone. Są coraz bardziej gwiazdeczki i takie, no, odchodzimy od tych źródeł Formuły 1. No ale cóż, Pantarei, wszystko płynie, wszystko się rozwija. Więc to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest taka, że też typ fanów, którzy przychodzą. Wcześniej fani, którzy dochodzili do Formuły 1, to są ludzie, którzy, nie wiem, zobaczyli te samochody, usłyszeli, w jaki sposób się z nimi skontaktowali i zaczęli w to wchodzić jako fascynaci i wchodzić przez jakby inteligentni ludzie. Zrozumienie wyścigów ścigania, żeby naprawdę wiedzieć, co się dzieje, wymaga pewnej mocy przerobowej i zaangażowania. I to jest dla core takiego prawdziwego fana Formuły 1, taki, no nie wiem, z mojego pokolenia, dajmy na to. Taka, powiedzmy, interna grupa. No, mówiąc w skrócie, kolokwialnie, jakby jak byłeś, tak jak z kierowcami, nie ma dobrego kierowcy, który jest wyścigowego, który jest idiotą, bo to się nie da, musisz mieć naprawdę mocny mózg, taki wytrawny fan Formuły 1 idiotą być nie mógł nigdy, no bo musiał, żeby rozumieć, o co chodzi, żeby dyskutować, no to musiał mieć jakby to zaangażowanie, raz, a dwa, brain capacity. A teraz mamy taki natłok ludzi, którzy, prawda, przychodzą ci, nie wiem, napiszesz jakiś tam komentarz na podstawie 30 parę lat obserwowania tego sportu i byłem, nie wiem, na 200 wyścigach ponad Formuły 1 i tak dalej. Napiszę jakąś swoją opinię i mam nagle na od ludzi, którzy w życiu nawet nie powąchali takiego samochodu i oni wiedzą lepiej, nie? No i to jest znowu takie, no ale cóż, to jest znowu cena, którą musimy płacić za to, że ostatecznie no, ten sport rośnie w siłę i że jest coraz bardziej znany i popularny, no po prostu coś za coś. Natomiast te rzeczy widać i one no, nie mają tylko pozytywnej strony, tak? To zawsze są jakieś takie elementy, które muszą być na drugą stronę. Nasze zadanie jest ściąganie tych nowych fanów na stronę naszą, tą właśnie tych ludzi bardziej zaangażowanych, którzy drążą głębiej ponad to, że przecież widać było na ekranie, że ten był pierwszy, a ten drugi to ten pierwszy jest lepszy.
No tak, tutaj jeszcze w ogóle gryziesz ten temat w ogóle social mediów i tego, że ktoś gdzieś ostatnio na X-ie, Twitterze, ktoś bardzo mądrze, wydaje mi się, napisał, że X idzie bardzo w stronę konfrontacji, a nie jakiegokolwiek kontaktu, że nie premiuje kontentu i postów, w których jest jakaś interakcja, tylko w tych, które wywołują w tobie negatywne emocje. I to jest jakby znany tak fakt, że Facebook i Instagram też podrzuca takie typy, takie zdjęcia, takie filmiki, żeby wywołać w tobie negatywne emocje. Co do filmu Top Gun, to Aldona tak, im więcej wie się o awiacji, tym gorzej ogląda się film. Widzę, polecam Państwu, jest taki, że dwóch pilotów myśliwców amerykańskich emerytowanych ogląda Top Gun i wyjaśnia, co jest bzdurą, w którym momencie film powinien się skończyć, bo wszyscy by zginęli na przykład i tak dalej. Podpowiadam bardzo szybko. No dobrze, to dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Odpoczywajcie jeszcze w tych swoich słonecznych krajach. Proszę już nie łamać żadnych kostek i uważać na siebie. I już niedługo pierwszy wyścig po przerwie wakacyjnej i zaraz potem kolejny, więc za chwilę się już też znowu tak naprawdę będziemy widzieć. Dziękujemy Wam bardzo. Napiszcie, czy Wy tęsknicie za Formułą 1 i na jaki wyścig z drugiej połowy sezonu Wy najbardziej czekacie. I to wszystko ode mnie. I dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.